będziemy kontynuować nasze rozważanie o tych niezgłębionych bogactwach Chrystusa. I apostoł Paweł otrzymał objawienie od Boga, na czym polega tajemnica. Od wieków w Bogu ukryte, że i Żydzi, i poganie mają wspólny dostęp do Boga. To było przewidziane już przed wiekami, a wykonane w Jezusie Chrystusie. Dlatego też mówimy o bogactwie dobroci, wyrozumiałości, cierpliwości, gdy Bóg daje wtedy ludziom opamiętanie. Mówimy o bogactwie chwały, gdy w Chrystusie mamy dostęp do Bożej chwały, która nas już nie przeraża, bo ta obecność Chrystusa jest dla nas ozdrowieńcza, przebaczenie grzechów. Jak mówię o moim nawróceniu, ogarnęło mnie przerażenie i tylko ukamienować. I nagle łagodny głos Ducha Świętego, bo tak Cię umiłował. Golgota, przebaczenie i nowe życie. A więc to właśnie jest bogactwo chwały objawione w Jezusie, które nie zabija, lecz ratuje. Bogactwo łaski, Bożej przychylności i Bożego miłosierdzia. Bo nas widział poranionych, jak ten Samarytanin, i się nachylił, za nas zapłacił i nas uratował. A teraz będziemy patrzeć na kolejne bogactwo pełnego zrozumienia. Coś bardzo ważnego dla nas, ludzi już wierzących, dla zborów, bo przez Kościół ma być to całe bogactwo obnażane, objawiane, przekazywane. I stąd to, co będziemy teraz mówić, będzie bardzo ważne dla nas, ludzi ze starzeń, dla kościołów, dla zborów. I chcielibyśmy się w to jakoś tak wczuć. Zrozumienie każdy z nas ma. Tu chodzi o pełne zrozumienie. Głębiej niż mamy je w tej chwili. I właśnie gdy czytamy sobie list do Kolosan, rozdział drugi, i by trzeba było od wiersza pierwszego czytać, ale podałem tylko wiersz drugi. Aby ich serca były pocieszone, a oni byli połączeni w miłości. I będąc pocieszeni, połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia. Czyli do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. I gdybyśmy wcześniej wzięli sobie pierwszy werset, to posłuchajcie, jak on brzmi. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei. I za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. I w tym wersecie kiedyś mnie zastanowił wyraz bój. Bo ja patrzę również na tekst oryginalny. Mam dzięki właśnie komputerowi, dzięki programowi, który mam, jest tam kilkanaście przekładów danego wersetu, między innymi i po grecku. I tam wyraz bój jest agon, czyli bój agonalny. To nie jest zwykły bój, zwykła walka, ale walka śmiertelna. I mnie zastanowiło, dlaczego takiego wyrazu Paweł tutaj użył. A więc on toczy za zbór w Kolosach, bo oni poddawali się, ulegali pewnej herezji, bardzo herezji niebezpiecznej. Ale również i za tych w Laodycei. I za chwilę będziemy mówić o Laodycei. Dlaczego Paweł też i za tych w Laodycei, bo to jest nasz temat. Dzisiaj o bogactwie mówimy, więc nie o Kolosach, bo to jest o jakimś zwiedzeniu. To jest inny temat, ale o Laodycei. Czemu aż taki wielki bój on toczył? Bo temu zborowi i w Kolosach, i w Laodycei brakowało pełnego zrozumienia. A w Chrystusie jest to pełne zrozumienie. I postaram się teraz nam wszystkim przybliżyć. W Laodycei mówili, jestem bogaty, wzbogaciłem się i brakuje im pełnego zrozumienia. Nie wiesz. Nie wiesz, że nie wolno ci mówić, niczego nie potrzebuję. Jestem już w takim stanie, w takiej kondycji, że niczego już nie potrzebuje. To wynika z braku pełnego zrozumienia. Nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i goły. To jest tak, jak ktoś ma piękne plany na wiele lat i dom sprzedaje, wszystko już sprzedaje, zamienia to na konto, bogate konto w banku i plany realizuje, ale jeszcze ma taką drobną wizytę u lekarza. Wielka rzecz, już tyle razy miał w życiu, pójdzie jeszcze raz. I wychodzi z wyrokiem śmierci. Zostało mu jeszcze pół roku życia. Gdyby o tym wiedział wcześniej, to by nie sprzedał domu i tak dalej. A więc pełne zrozumienie jest potrzebne, abyśmy nie błądzili. I teraz, gdy chodzi o ten zbór w Laodycei, my dobrze znamy, co Bóg do nich mówi. Radzę ci, byś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, byś się tym wzbogacił, byś się przyodział, by haniebna twoja nagość nie wyszła na jaw. Brakuje ci maści dla twoje oczy, te oczy wewnętrzne. Pamiętamy, mówiliśmy, żeby Bóg oświecił oczy waszego serca. Oczy ich serca były ślepe. Oni nie widzieli. A więc dobrze znamy ten list do tego zboru i właśnie Chrystus widzi tragedię zboru, że im jest brak rozpoznania własnego stanu, własnego ubóstwa. Bo Laodycea to było miasto bardzo bogate. Ono się chlubiło zasobami finansowymi. Tam były warsztaty tekstylne słynne na cały świat. Odzież słynęła na cały świat. Wełna z Laodycei to było coś, co świadczyło o zbytku, o przepychu. Gdy jest mowa o haniebnej nagości, to pomyślcie, jak ci ludzie wtedy odbierali. U nas nagość, my nie odbieramy dzisiaj jako coś haniebnego, prawda? Gdy patrzymy, ja nieraz myślę sobie, gdyby ten i ten brat, gdy ja miałem lat 20, a on do mnie tak srogo mówił wtedy, gdyby on dzisiaj był i zobaczył swoje wnuki, tu amerykańskie wnuki, jak jeżdżę i ja mam różne skojarzenia sprzed 60-50 lat, no to on wtedy gniewał się na mnie, że my słuchamy muzyki z kaset. A nawet jeszcze nie było kaset, tylko jeszcze były szpulowe magnetofony. On już wtedy mnie gromił, że tego nie wolno robić. A co by było, gdyby dzisiaj zobaczył, tak patrzę i tak się uśmiecham i nikomu nic nie mówię. I właśnie nagość. Kiedyś zbezczeszczono sługi Dawida. Gdy chciano ich jakoś zbezcześcić, to ich puszczono nago. Kiedyś Bóg zagroził Egipcjanom przez Izajasza, że Asyria poprowadzi jeńców egipskich nago. Nachum, prorok, powiedział do Izraela, że Bóg ich pohańbi, bo podniesie poły ich szat na twoją twarz, pokaże twoją nagość. Z drugiej strony, gdy faraon chciał uczcić Józefa, to go ubrał w szaty z delikatnego płótna. Baltazar ubrał Daniela w purpurę. Mardocheusza ubrano w szaty królewskie. Syn marnotrawny otrzymał najlepszą szatę. Więc nagość to było coś nieznośnego. Piękna szata to było coś. I właśnie Chrystus zachęca, aby oni się odziali Jego sprawiedliwością. A oni nie wiedzieli, że patrząc na nich tak od środka, to się widzi ohydę. I właśnie wtedy, gdy ja mówię o moim nawróceniu, to Bóg odarł moje patrzenie na siebie samego. Mi się wydawało, że wszystko w porządku, bo taki jestem młodzieniec, a tamten usłyszał, idź, sprzedaj, co masz. Nie chodziło o to, żeby on był biedny. Chodziło o to, że to bogactwo było dla niego Bogiem, a bliźni był nikim. Rozdaj ubogim. Więc to była próba dla tamtego człowieka, młodzieńca z Ewangelii. Tak samo była próba na mnie, że nagle się przeraziłem i się rozpłakałem. I to było ozdrowienie. Bo właśnie maść Ducha Świętego dla naszych oczu sprawia, że widzimy prawdziwą rzeczywistość. Jestem nagi, obrzydliwy. I Boże, oblecz mnie w Twoją szatę. Przebaczenie. Więc tego ten zbór nie miał. I wtedy, gdy sobie nad tym siedziałem i rozmyślałem, bo więcej na ten temat będzie w konspekcie. Ja ten konspekt tutaj zostawiłem nagrany też i wyślę niektórym mailem. To pomyślałem sobie o pewnym człowieku, który żył tak jak normalny farmer. Pracował solidnie, dobrze wszystkim zarządzał i nic dziwnego, że mu dobre plony pola przyniosły. Gdy było w nadmiarze, to dobry gospodarz rozbudowuje stodoły. Postępował normalnie. Dlaczego usłyszał głupcze, czyli nierozumny? Mamy cztery różne wyrazy na głupi, a tu jest właśnie wzięty nierozumny, bez rozumu. Czyżby miał plewę zamiast mózgu? Nie, ale w tym mózgu coś nie było tak. Ja sobie na tym siedziałem, to się zastanawiałem. Bogaty w Bogu. Kto nie jest bogaty w Bogu? Być w Bogu bogaty w swoim myśleniu. Jakaś głębia, coś nieuchwytnego. Coś, co trzeba wyczuć. To, że ja sobie wymyśliłem, że dopiero z tą, którą się ożenię, się będę całował, to jakiś przejaw jakiegoś bogactwa myślenia. Bo z kolei inni to bardzo lekko sobie wszystko traktowali. A więc jakieś bogactwo każdy z nas ma, albo jakąś tęsknotę za jakimś tam rodzajem bogactwa. I to trzeba właśnie w sobie uchwycić i się tym zająć. Ten człowiek tym się nie zajął. I gdybyśmy patrzyli na tę historię, to widzimy, że on cały czas mówi moje, 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 moje zbiory, moje spichlerze, moje dobra. A więc raz, że moje, a po drugie same przedmioty. Spichlerze, zboże, dobra. Ja tak sobie siedząc myślę, a gdzie są ludzie? Gdzie jego żona? Gdzie jego dzieci, wnuki, przyjaciele, sąsiedzi? Gdzie? W ogóle o tym nie myśli. Tylko ja i przedmioty, ja i przedmioty. I to właśnie był brak rozsądku, brak pełnego zrozumienia, czym jest życie. Bo on nawet uważał, że gdy będzie miał dostatek pod tym względem, gdy chodzi o przedmioty, to też i od tego jest zależne jego życie. Masz wiele dóbr na wiele lat. On określa, że wielość dóbr równa się wielość lat. Brak pełnego zrozumienia. Jak ten człowiek, który, jak mówię, sprzedawał, zanim zrobić badania, poczekać ze sprzedażą, zanim będzie miał diagnozę, ale on zawsze było dobrze. Ja też, gdy mnie pytają o to czy o tamto, ja mówię, prostata, nie, problemu nie ma, robię badania, tak dalej, teraz też robiłem, już wszystko dobrze. I człowiek jest pewny tego wszystkiego, a nie ma świadomości, że jeśli mam coś zrobić ważnego, to trzeba sprawdzić jeszcze raz. Bo a noż coś się zmieniło w ciągu pół roku. Pełne zrozumienie. No i ten zbór w Laodycei niestety, ale usłyszał, jesteś do niczego, bez smaku, brak smaku. Wypluję cię z moich ust. Żaden zbór z tych siedmiu nie otrzymał takiej diagnozy i takiej kary, a właściwie no, takiego skutku. Tylko ten zbór w Laodycei. A im niczego nie brakowało, tylko właściwego spojrzenia na siebie. Teraz mamy następne bogactwo. Bogactwo wiary. Kochani, czym jest wiara? Dziecko ma lat 10 i dziecko nas pyta, tatusiu, wujku, ciociu, co to jest wiara? Co mu powiemy? Krótko, prosto. Kiedyś na szkółce chłopiec 13-letni zapytał swojego katechetę: wujku, a co to jest łaska? Ja akurat wszedłem na tę lekcję, gdy miałem lat 21 i z gitarą, bo miałem już zajęcia następne godziny muzyczne na szkółce. On wcześniej skończył nauczanie biblijne, wpisywał w dzienniczku już lekcje, zapisywał, kończył, miał wyjść. Ja miałem zacząć, a on się pyta: dzieci, macie pytania? A tam chłopiec podnosi rękę i mówi: wujku, co to jest łaska? A całą godzinę mówili o łasce. Więc chłopiec chciał mieć pełne zrozumienie. Usłyszał, co usłyszał, na pewno dobry był wykład, bo to był dobry nauczyciel, ale nie dotarło do niego, brakowało mu pełnego zrozumienia. I wtedy żeśmy we dwóch wykonali pracę. Ja zacząłem śpiewać jakąś tam piosenkę o łasce. Kolega mu w tym czasie za stołem siedząc zaczął rozmyślać. Ja skończyłem, zacząłem się w duchu modlić, a kolega opowiedział historię. Ja teraz nie będę tej historii opowiadał, bo to byłoby dość długo. W każdym razie o wydarzeniach z czasów prezydenta Eisenhowera w południowych Stanach, gdzieś tam, gdzie był rasizm bardzo silny, gdzie pewnego Murzyna oskarżono o gwałt, co nie było prawdą. Skazano go na karę śmierci. Gubernator nie chciał go ułaskawić, bo ten człowiek się nawrócił, gdy odwiedzał ich tam duszpasterz jakiś więzienny i się nawrócił. I chrześcijanie walczyli o jego uwolnienie. I w końcu, gdy już ani gubernator, nikt nie chciał ułaskawić, bo się bali rozruchów, napisano do prezydenta Eisenhowera. Prezydent dość długo nie odpowiadał, ale wreszcie podpisał akt ułaskawienia i tak skomentował: skoro prezydent prezydentów go ułaskawił, to jakże ja, prezydent jednego kraju na świecie, mam odmówić? I podpisał. No i ten czarnoskóry wyszedł i potem był ewangelistą. I mój kolega, który czytał książki rozmaite w języku angielskim, to opowiedział. I pyta: dzieci, powiedzcie mi teraz, co to jest łaska? A dzieci od razu: amnestia. Dlaczego amnestia? Bo w Polsce wtedy był ustrój, jak wiecie, PRL-owski. Co jakiś czas była ogłaszana amnestia. O takich spraw, o takich wyroków. Wtedy to było święto ogólnonarodowe, bo była jakaś amnestia. I sobie dzieci skojarzyły właśnie akt łaski, który był rzadko wtedy stosowany, z amnestią taką publiczną dla wszystkich. A więc jest to niezasłużone miłosierdzie. Tak żeśmy skończyli i potem ja już prowadziłem śpiew z dziećmi w tym duchu aż do zakończenia, do modlitwy. I tutaj właśnie mamy teraz wiara. No i też i mnie zapytały kiedyś dzieci, co to jest wiara. Pytali mnie, pamiętam, mój kolega kiedyś na studiach, kiedy byłem na pierwszym roku, na przerwie, takiej dłuższej przerwie, chodzimy sobie po tarasie, rozmawiamy, a ten kolega tak sobie chodzi, prawda, chodzi. No i co to jest wiara? Bo on tak tego nie... No, jak mnie zaskoczyło, ja byłem świeżo nawrócony. Dopiero byłem na pierwszym roku studiów. Biblię dopiero zacząłem czytać tak w sposób zrozumiały. I wiecie, tak zaskoczyło mnie. I nagle tam strzeliło od razu. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Dowodem rzeczy niewidzialnych. On tak zamurował go. Bo on czekał, że ja mu jakimś tam teologiem strzelę, jakimś tam Schleiermacherem, bo on bardzo lubił Schleiermachera. I że ja mu jakimś tam teologiem strzelę, jakąś tam definicją od teologów, a ja mu nagle tekst biblijny, bo ja żyłem Biblią. Ja z Biblii miałem wszystkie definicje, odpowiedzi. I tak go zatkało, popatrzył na mnie i odszedł. I wtedy wiedziałem, że najlepiej jest na sprawy duchowe odpowiadać Pismem Świętym. I właśnie to jest pewność. Wiarą rozumiemy, następny werset mówi, że to, co jest niewidzialne, zostało stworzone, to, co jest widzialne, zostało stworzone z rzeczy niewidzialnych. A więc, kto nie ma wiary? Czytałem ostatnio, że taki człowiek, którego nazywają ateistą, uznają za ateistę, mówi: ja nie jestem człowiekiem niewierzącym. Ja również jestem człowiekiem wierzącym. I pytają go dziennikarze: no ale jak? Bo ja wierzę, że Boga nie ma. I ma rację. W to też trzeba uwierzyć. Nie ma dowodów, że Boga nie ma. Dajcie mi jakiś dowód, że Boga nie ma. Więc on wierzy, że Boga nie ma. My wierzymy, że Bóg jest. No i możemy sobie podać ręce. On wierzący, ja wierzący. Inni ludzie mają wiarę. Bo wiara jest funkcją duszy człowieka. To jest funkcja nasza. Coś nam przyrodzonego. Na przykład, jeżeli komuś powiem, żeby wziął pośliniu palec i tam, gdzie jest gniazdko, i włożył palec, tam dotknął. To nikt tego nie zrobi, bo każdy wierzy, że tam jest prąd. Ale ja wcześniej wyłączyłem bezpieczniki. I wiem, że prądu nie ma. Wtedy podchodzę. A czy ja naprawdę wyłączyłem? A może ktoś włączył? Już mam wątpliwości. No ale zaryzykuję. Może nikt nie włączył. Wkładam i dobrze, nic się nie dzieje. Mówię, no widzisz? Trzeba było włożyć. Ja kiedyś taki zrobiłem eksperyment z moją żoną, ona tego nie pamięta na pewno, ale ja chciałem mieć taki dowód namacalny. I wziąłem pewien przewód, który był oderwany, długi przewód, który by miał gołe końce. I te dwa końce wziąłem tak razem i mówię, dotknij. Ona tak odskoczyła od razu. Odruch, jeśli jest przewód elektryczny, na pewno jest prąd i odskoczyła. Znów wiara. Gdy mamy prąd stały, nie prąd zmienny, ale stały prąd, to my według wszystkich, całej naszej wiedzy, według wszystkich praw fizycznych, też i wszystkie, zasada elektroniki mówi, że prąd płynie od plusa do minusa. Jakoś tak utrzymy, tak jest przyjęte. Gdy zaczęto badać tak szczegółowo ten usystematyzowany ruch elektronów, tak to się nazywa, stwierdzono, że jest odwrotnie, od minusa do plusa. Jest odwrotnie. I tam wtedy nasz profesor w technikum, bo mieliśmy ludzi z Akademii Górniczo-Hutniczej, więc na poziomie akademickim nam robili wykłady, mówi, no i już postanowiono tego nie zmieniać. Wszystkie książki, wszystko zostało po staremu, chociaż to jest nieprawda. Jest odwrotnie. Ale każdy elektryk wie, nie ten praktyczny, ale ten, który robi obliczenia, inżynier, wie, że jest odwrotnie. Więc na tym polega wiara. Że my coś, czego nie widać, ale o czym wiemy, rozumujemy, wiemy, jak to działa. I kiedyś, gdy braliśmy udział przez wiele lat w kościele katolickim u dominikanów w Krakowie, tam chodziłem, były spotkania rozmaite, modlitwy, studia biblijne, i pewna jaka starsza pani, no starsza wtedy mogła mieć tylko lat 50, ale ja miałem lat 30, więc była dla mnie starsza, zaprosiła mnie do domu, bo chciała porozmawiać o uzdrowieniu. No i tak do niej przyszedłem do mieszkania, dała herbatę i dała mi książkę Uzdrawianie przez wiarę. Uzdrawianie przez wiarę. Ja patrzę, książka pokreślona, jak moja Biblia, tu pokreślone wszystko. Ona taka jest pewna, że już teraz będzie zawsze zdrowa, bo ona dokładnie to, co w książce jest opisane, ona wykonuje, bo ma wiarę zgodną z tą książką. Ja sobie ją przekartkowałem, miał łatwość, żeby było podkreślone wszystko. I tak myślę sobie, modlę się, co zrobić, żeby jej tak krótko odpowiedzieć. To nie może być wykład teologiczny. Nie mogę jej zgasić, tylko jakoś ją naprowadzić na coś właściwego. I mi się przypomniało coś, co po angielsku jest powiedziane God's healing, czyli uzdrowienie przez wiarę. Boże uzdrowienie, a nie healing by faith. Ja sobie przypomniałem, a tak. I wtedy zacząłem ją naprowadzać, że uzdrowicielem jest Chrystus, że On nas uzdrowił od grzechu przede wszystkim, potem też nasze ciało uzdrawia, naszą duszę, że On jest lekarzem, Jego oczy są jak płomień ognia, On wszystko widzi, jak rentgen prześwietla wszystko, widzi. I właśnie trzeba z Nim się konsultować, by On uzdrowił w nas to, co trzeba na początku uzdrowić. I kolejno, żeby uzdrawiał aż do tej bolącej ręki. Żeby zaczął jeszcze głębiej niż ta ręka. I tak ją naprowadzam, naprowadzam, naprowadzam. Ona słucha, słucha. Ja mówię, a ma pani Pismo Święte? No, gdzieś mam i wyciągnęła Pismo Święte, które miało czyste kartki. Ja wziąłem tę książkę, rozłożyłem, pokreślona. Wziąłem to Pismo Święte, rozłożyłem, czyste. I mówię, no, i czym pani żyje? Tą książką, bo to widać, a nie Pismem Świętym. I naprowadziłem ją, że wiara powstaje w wyniku słuchania Bożego Słowa, słów Chrystusa. I chyba wszyscy znamy to miejsce, prawda? Co mówi Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w Twoich ustach, w Twoim sercu i to jest Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, czyli jest Bogiem i uwierzysz w swoim sercu, że Go Bóg wzbudził z martwych, to będziesz uratowany, będziesz zbawiony. Bo się sercem wierzy ku usprawiedliwieniu, to znaczy, że być w zgodzie z Bogiem, sprawiedliwość, być w zgodzie z Bogiem, a ustami się wyznaje jako świadectwo, by być uratowanym, by to uchwycić. I Pismo mówi, że każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. I że nie ma różnicy między Żydem i nieżydem, bo Pan jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. I powiedziałem jej, że tylko w Chrystusie jest uzdrowienie i On wie, od czego zacząć, jak poprowadzić i jak zakończyć. Ona tak wysłuchała, zmartwiła się i mówi, czyli pastor uważa, że ta książka jest zła. Ja mówię, ona jest niekompletna. Ta książka jest pełna autora, ale brak w niej Chrystusa. Pani ma wiarę, nawet nie teologiczną. Ma wiarę ludzką, zwyczajną. A to musi być wiara zbawcza, zbawienna. I dałem ten właśnie fragment z listu do Rzymian. To musi być wiara zbawcza. I wtedy ona mówi, co mam zrobić? No i ją poprowadziłem już w dalszej rozmowie, co powinna zrobić. A więc bogactwo wiary, jak tutaj czytaliśmy wcześniej, posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czy to nie wybrał Bóg ubogich w oczach świata, by byli bogatymi w wierze, w tej wierze zbawczej, w wierze płynącej z Bożego Słowa i byli dziedzicami Królestwa. Dziedzic to jest ten, który otrzymuje prawo własności, czego nie zbudował, nie kupił, ale co mu darowano z racji tego, że należy do rodziny. Dziedzic. Królestwa obiecanego tym, którzy go miłują. A więc tego rodzaju bogactwo również jest w Chrystusie Jezusie. I tam, kochani, w tym Rzymian 8 rozdział, Bóg jest bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. I pozwólcie, że ja jeszcze to skomentuję. To dzisiaj mi tak rano przyszło, żeby jednak to skomentować. Bogaty dla wszystkich. Pamiętacie, to pierwsze bogactwo wyrozumiałości. Pan Jezus nie potępiał kobiety, samarytanki, tej nierządnicy, samarytanki później, czy innych ludzi, za to, kim byli. On się nie wstydził z kobietą sam na sam rozmawiać, z samarytanką, prawda? Gdy to było niewłaściwe, że mężczyzna z kobietą i do tego samarytanką. A więc on się z każdym umiał porozumieć. Jest bogaty dla wszystkich. Ja sobie takie, wziąłem sobie na dzisiaj taką historię. Wszyscy znamy Ewangelię Jana, 5 rozdział. Ten pierwszy fragment, 9 wersetów, mówi o chorym, który był przy sadzawce Betesda. Nie będę tego dużo mówił, bo potrzebowałbym jakieś 15 minut, żeby to powiedzieć wszystko w szczegółach. Ale Pan Jezus tam przyszedł, mimo że gdyby chciał zachować pozory, gdyby nie chciał, żeby o nim plotkowano, to nie powinien iść tam, gdzie będzie Samarytanka i sam na sam z nią przebywać, bo co ludzie powiedzą, prawda? Też nie powinien tu iść. Dlaczego? Bo ta sadzawka to nie było dzieło Boże. Ten anioł, który przychodził, to nie był anioł, ale też i nie był od Boga. Tam nie było uzdrowienia od Boga. Po prostu to było takie święte miejsce, gdzie była święta woda, jak Lourdes we Francji. Ja to wiem z komentarzy wszystkich, z badania, z tekstów. Nawet kiedyś się zdarzyło, że na pewnej konferencji, w której byliśmy z moją żoną gośćmi, pewien kaznodzieja z Ameryki to powiedział, ale jako takie tylko uwagę i poszedł dalej. I przerwał mu jeden z braci naszych polskich, bardzo ważny brat. Ja protestuję, ja się nie zgadzam. To jest herezja. Tam Bóg uzdrawia przez anioła. I tak wiecie, tego Amerykanina od razu zrugał. Amerykanin dobrze wychowany, przetłumaczeniu mu wysłuchał. Mówi, to o tym będzie po przerwie. Teraz pójdziemy dalej, bo to tylko była taka wtręt. Ale już był szum, już był tumult. Tamten już cały czas nie wytrzymywał nerwowo. Wiecie, na drugi dzień. Bo mnie poproszono, żebym ja się wypowiedział w tej sprawie, bo akurat byłem odpowiedzialny w takiej komisji doktrynalnej, byłem odpowiedzialny za pewne sprawy i tak dalej. Ja tak sobie leżę w łóżku, w tym hotelu, z żoną rozmawiam. Nie miałem żadnych materiałów, wtedy nie miałem też komputera, nie miałem programów w komputerze, nie miałem książek. Tylko tak, z żoną rozmawiam, a żona mówi, a to takie było Lourdes. To było jej słowo. Ja myślę, o, coś powiedziała ciekawego. Zasnąłem. Rano, gdy się zbudziłem, od razu miałem dobre myśli. Poszedłem, pożyczyłem sobie Biblię Tysiąclecia. Tam są komentarze takie różne też i naukowe. Zajrzałem i oni tam napisali, że tam głęboko w tej sadzawce wykopaliska potwierdziły, były wody, być może solankowe jakieś wody. I one wytryskiwały, czasami one wytrysnęły i wtedy się woda u góry poruszała. I po prostu te wody wydzielały jakieś gazy, same w sobie miały jakieś właściwości i pomagały ludziom w ich zdrowiu. I ludzie uznali, że to anioł Pana, że to Bóg porusza i tak dalej. Późniejsze wykopaliska głęboko odkryły właśnie to wszystko. A więc w tym przypadku Pan Jezus nie szedł do miejsca świętego. Szedł do miejsca, które ludzie uważali za święte, bo też na ziemi Bóg nie ma żadnych świętych miejsc. Znów znam bardzo ważnych ludzi, proroków takich, naprawdę, którzy potem mówią, że tam i tam, gdzieś w Andach, w jakimś tam miejscu jest święte miejsce i takie są rury, gdzie Bóg się komunikuje z ludźmi i tam jadą. No, czytałem to wszystko. Ci ludzie byli w Polsce, też głosili i myśmy mówili, bzdury głosicie, żegnajcie. Kiedyś tam zdarzyło się, że w pewnym zborze trzeba było taki teren dość duży, ileś tam metrów, kilkaset metrów kwadratowych. Trzeba było zagospodarować, bo było ciągle błoto, potem boślisko. I tam trzeba było zbudować w tym miejscu stację benzynową. I gdy pastor starsi zaczęli się decydować, siostry bogobojne podburzyły swoich mężów i innych braci i sprzeciw. To jest święte miejsce, Bóg nam dał. A tu była kaplica, zbudowana kaplica, wszystko było wejście, a to było takie miejsce, no, niezagospodarowane, nie mieli pieniędzy. I tam było albo ślisko, albo błoto. Święte miejsce i nie wolno tego robić. Zbudowano tam stację benzynową, zbór miał regularne pieniądze, z długów wyszli, zrobili remont dachu. W ogóle zbór zaczął prosperować normalnie, bo im mieli aż 50 dziur w dachu i im ciągle kapało. I tylko kupowali miski plastikowe i podkładali, i potem je wylewali. A teraz mają bardzo ładny budynek. Ale pastor na szczęście był odważnym człowiekiem. Stanął przed zborem, powiedział, w Chrystusie Jezusie nie ma świętych miejsc. One były w Starym Testamencie, one są u pogan, ale nie są u chrześcijan, którzy należą do Chrystusa. Tylko są święci ludzie. Jest Święty Duch, Boże Słowo, święci ludzie są. Miejsca nie są święte. No był szok, ale musieli pastora usłuchać. Nie było wyjścia. Pastor ten w niedzielę, gdy kazanie odpowiednie wygłosił, też oznajmił później w ogłoszeniach. Od jutra rozpoczyna się budowa. Rzeczywiście w poniedziałek wjechały koparki i tak dalej i zaczęto budować. A potem już nikt tego epizodu nie wspomniał, bo to był wstyd. Są wszyscy zadowoleni, że zbór wyszedł na swoje, dlatego że to puste miejsce niepotrzebne wykorzystali. Ci, którzy budowali, jeszcze zrobili im parking ładnie wybetonowany, bramy wjazdu, w ogóle wszystko zostało zagospodarowane. A więc Pan Jezus przyszedł do tego miejsca dla ludzi świętego i się nie krępował tam wejść, do takiego Lourdes, dlatego że tam widział człowieka. Jego interesował człowiek, który 38 lat był samotny. Mówi, nie mam człowieka. To jest tu ważne zdanie. Nie ten anioł, ta woda, to wszystko. Samotny nieszczęśnik. Nie ma człowieka. Tam każdy pierwszy chce wskoczyć. Więc jest rywalizacja. Nikt z przyjaciół, z rodziny mu nie towarzyszy, bo kto będzie siedział i czekał nie wiadomo ile. Czy 5 minut, czy 5 dni, czy 5 miesięcy, czy 5 lat. Więc był sam. Więc Pan Jezus się nie wstydził tam przyjść. Kiedyś głosiłem kazanie w kościele, gdzie był ksiądz. Były obrazy rozmaite, dalej wszystko. I głosiłem Boże Słowo o Bożej łasce. Wygłosiłem kazanie. Ksiądz się modlił, że jest grzesznikiem, że potrzebuje zbawienia. Ja się modliłem, wszyscy się... No. I potem mówią, bracie, jak ty mogłeś tymi bałwanami się modlić? Ja się nie modliłem z bałwanami, tylko z ludźmi. Byli jego wierni, tam kilkanaście osób. To nie było duże. Był ten ksiądz. Ja byłem z ludźmi. A bałwany? Ja nawet nie widziałem tych bałwanów. To może były dzieła sztuki, ja wiem, co to było. A mnie to nie interesuje w ogóle. A więc żebyśmy nie mieli takich ograniczeń, bo chodzi o to, by wiara, bogactwo wiary przejawić. A wiara się nie wiesza gdzieś na ścianach. Wiara jest w wierzącym. Bez człowieka nie ma wiary. Jeśli nikt nie wierzy, to nie ma wiary. Gdy Jezus przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi, czyli wierzących. Tych biblijnie wierzących w Chrystusa, a nie jakąś książkę, jakiegoś autora. I stąd jest to bogactwo. Bogactwo, gdy ktoś ma autora wiary w sobie. O czym ja mówię? Jezus jest początkiem i końcem wiary, tak? On wiarę w nas inicjuje, on w nas tę wiarę swoim słowem przedłuża i on też kończy nasze życie, gdy idziemy do niego, a on mówi, sługo dobry i wierny. Zauważcie, wierny. Wyraz wierny po grecku znaczy wiara i wierny. Człowiek i wiara. Ten sam wyraz, tam nie ma dwóch wyrazów. To też z tego wiem, że to o to chodzi. Bez człowieka, bez wiernego nie ma wiary. I teraz on jest bogaty dla wszystkich. Dlatego też i głosimy Ewangelię ludziom, nie patrząc, gdzie to jest. Głosimy ją tam, gdzie są ludzie. I teraz znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. Skąd jest to słowo? Pisze nam Apokalipsa 2:9. Jak się ten zbór nazywa? Jest to jedyny zbór z tych 7, który nie otrzymał żadnej nagany. Zbór w Efezie, wspaniały zbór, otrzymał nagany przed nimi. Ten zbór nie otrzymał żadnej nagany. Jak? No nie. Jak? Nie. Na S. Smyrna. Smyrna. A wiecie, dlaczego ten raz, że to jest lecz tyś bogaty? Ja pamiętałem, gdy czytałem Biblię Gdańską. Tam było inaczej troszkę. Zobaczcie po angielsku. I know. jak tam myślę dalej, thy works, tak? And tribulation, and poverty. I teraz jest nawias. But thou art rich. W nawiasie. Lecz jesteś bogaty w nawiasie. I w oryginale tam też właśnie tak jest. I wiele przykładów tak właśnie oddaje tę myśl. A więc znam twój ucisk i ubóstwo. I wy też znacie. Wiem, że wam bluźnią. Ci, którzy się podają za Żydów, nimi nie są, ale są synagogą szatana. To można byłoby dużo mówić o Smyrnie, o tym mieście, o tej kulturze. Jest tam mowa o miażdżeniu pod ciężarem. Ucisk, czyli miażdżyć pod ciężarem. Dlatego, że tam byli Żydzi, synagoga, z którą sympatyzowały żony patrycjuszy, a więc tych bogatych Greków. I one sympatyzowały z Żydami, bo rodziny żydowskie były takie bardzo zwarte. Co tydzień się zbierali na wieczerze, mężczyźni, kobiety, dzieci razem. To jest piękna chwila. Gdy byłem w Jerozolimie, gdy widziałem takie wydarzenie, patrząc z tarasu, z balkonu, to podziwiałem właśnie tą taką jedność, tradycyjną jedność. I te patrycjuszki zazdrościły, bo w ich domach było zupełnie różnie było. Z kolei Żydzi, gdy te kobiety się z nimi ten jakoś no, tak zżywały, mieli wpływy na ich mężów, którzy rządzili miastem. I stąd to byli wpływowi Żydzi, poprzez te kobiety wpływali na władze miejskie. I nagle chrześcijanie głoszą Chrystusa. Raz, że się niektórzy Żydzi nawracają, ale jeszcze też i te patrycjuszki się nawracają. Więc oni tracą wpływy. I wtedy oni podburzali pogan. Ci się wdzierali do domów chrześcijan, grabili ich. Rozpowszechniali ci poganie wiadomości, że chrześcijanie to ludożercy. Bo podczas wieczerzy pańskiej mówią, pijcie krew, jedzcie ciało. Ale to są ludożercy. Że robią orgie też, orgie, bo uczta miłości, agape to uczta miłości. I takie, wiecie. I ci cierpieli. Raz, że byli biedni, to jeszcze ich grabili. Wtrącali do więzień, tam jest napisane. Wyraz synagoga, on dużo mówi. Miejsce zgromadzeń, ale ja powstrzymam się, bo musiałbym wejść w duże szczegóły. I ten zbór, to wszystko znosząc, cierpiąc, niewinnie, nie wie w nawiasach, że są bogaci w Bogu. Laodycea nie miała tych problemów. Oni byli bogaci. Oni rządzili miastem. A w nawiasie nie wiesz, że się nędzasz ubogi, godny politowania. A tu odwrotnie. Dlatego wziąłem to na koniec. Jako dla nas zachętę, kochani, gdy cierpimy, abyśmy wiedzieli, że człowiek, który miłuje Jezusa, niczego się nie obawia. Nawet i śmierci, bo czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. A więc być bogatym w Bogu. I teraz na koniec Paweł mówi, znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On będąc bogatym, On Bóg, w Nim wszystko jest stworzone. Z Niego, przez Niego i dla Niego jest wszystko. On, Bóg, sam Bóg. W Chrystusie Jezusie, prawdziwym człowieku, prawdziwy Bóg stąpił, stał się ubogi. Poniżył się aż do śmierci haniebnej, do śmierci krzyżowej. Po to, abyśmy Jego ubóstwem zostali ubogaceni. To jest piękny tekst, głęboki tekst. I znacie właśnie tę łaskę naszego Pana, że On chce, żebyśmy byli bogaci. I stąd to bogactwo Bożej dobroci. Dobroci niewytłumaczalnej. Dlaczego właśnie On, a nie ja? Nieraz miałem takie sytuacje w życiu, Pamiętam jeszcze, gdy byłem młody, jeszcze na studiach, mamy ewangelizację, było nas trzech takich młodych studentów, ewangelizatorów. Modliliśmy się wtedy też i o chrzest Duchem Świętym. Jeden z nas się ciągle modlił i nie mógł przeżyć. I żeśmy się modlili przed nabożeństwem jeszcze, pamiętam, to było na wsi, w stodole, żeśmy się modlili, on prosił, płakał i nie przeżył. Mamy nabożeństwo, głosimy Boże Słowo, w tercecie gramy, śpiewamy pieśni. Jakiś człowiek wszedł tam, pamiętam, w tej małej miejscowości na Podlasiu, wszedł taki zawiany, tak sobie tam z tyłu usiadł, siedział tak trochę, podrzemał, znów się zbudził, tak wiecie, sobie tam, taki był cichutki. Jest wezwanie, to on też, prawda, dreptał i do przodu wyszedł. Modlimy się, on też się modli. Czy wiecie, że on się nawrócił? On był lekko zawiany. Nie był pijany tak całkowicie. On się nawrócił. Potem się okazało, że w czasie tego pobytu, on już był trzeźwy, przeżył chrzest Duchem Świętym z językami. I mój kolega, gdy wracamy, był o mało co, że się na Boga rozgniewał, obraził. To ja i wymienia. Ja. Taki, to. Wszystkie no, atrybuty swoje i ja. A ten mówi łachudra. I miał rację, no miał rację. A to właśnie jest niewytłumaczalna dobroć. Może dla tego człowieka to była jedyna okazja, że się pomylił, bo był zawiany. I po schodach, tam się wchodziło wysoko po schodach, nie tak jak u was parę schodków, tam było dość dużo schodów, trzeba było wejść. Ludzie widzieli. Ale on się nie wstydził, bo miał odwagę dzięki alkoholowi. Prawda? I wszedł. A gdy usiadł, było ciepło, spokojnie, więc zasnął. Gdy śpiewali, to się obudził. Gdy się modlili, to się obudził. Gdy wzywali, to wyszedł. A więc zobaczcie, to może takie były okoliczności dla niego właściwe. Czemu zazdrościć? I to właśnie jest ta dobroć niewytłumaczalna. Podobnie i wyrozumiałość. Iluż ludzi my skreślamy. Uważamy, że nawet siebie skreślamy. A Bóg nawet tak nas rozumie, tak wnika w nas. Dlaczego? Bo Jego dziećmi jesteśmy. W Adamie i Ewie On ma swój ród. Ród człowieka, któremu tchnął dech. Życie. I On chce, żeby to życie ożyło. Dlatego jest tak wyrozumiały, bo cały czas próbuje, a nuż się uda. Nie gorszmy się z tego, że Bóg jest tak długo wyrozumiały, bo ja wiem, że był wobec mnie wyrozumiały, gdy moich głupot słuchał, jak się ja chlubiłem przed nim, siedząc na tej ewangelizacji. A potem był wyrozumiały, gdy usłyszał moje myśli takie aroganckie. I mi odpowiedział tylko, bo tak cię umiłował, prosto. A więc nie gorszmy się. Cierpliwość w skali makro. Tam jest makrotimia, czyli długocierpliwość. On jest cierpliwy aż do upadłego. I wierzmy to i trzymajmy się, bo to jest naprawdę skarb. Ta jego lina ratunkowa jest długa i jeszcze dłuższa. Jego chwała to jest jego dostojeństwo. Pamiętamy, gdy szedł Pan Jezus gdzieś tam ulicą, a nagle woła człowiek, a przez niego demony. Cóż my mamy z Tobą, Synu Dawida? Przyszedłeś, żeby nas dręczyć? To jest chwała. Te demony czuły właśnie obecność samego Boga i dygotały, i były przerażone, były męczone obecnością. To jest chwała. I ta chwała, gdy nas ogarnie, na nas spadnie, to my potem reagujemy w sposób różny. Czy śpiewamy, czy się modlimy, czy klaszczemy, czy leżymy, prawda, i nie możemy się ruszyć. Różnie reagujemy na to, bo chwała to obecność. Obecność Boga z Jego wszystkimi atrybutami, z tym, kim jest. Jego łaska to jest miłosierdzie niezasłużone. Nikt sobie na to nie zapracuje i łaską zbawieni jesteśmy do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nie wchodzili. Znamy to miejsce? Znamy. Efezjan 2:8, 9:10. I to jest łaska. Cokolwiek dobrego my zrobimy, to nie ja zrobiłem. Zawsze patrzę na siebie i ludziom mówię, jestem rękawiczką taką gumową, jednorazową, którą chirurg, a wtedy to był ten chirurg, który pierwszy w Afryce Południowej serce przeszczepił. Tak? Pamiętamy tego chirurga? Ja sobie wtedy właśnie wyobraziłem, że ta rękawiczka, której on pierwszą tą operację przeszczepu dokonał, potem gdy je zdjął, wrzucił do kosza. A w koszu rękawiczka pęcznieje. To ja zrobiłam. Pomyślałem sobie o sobie, że tak często ja pęcznieję. A ojciec mi mówił, Kaziu, uważaj, żeby się Pan Jezus nie obraził. Ja to sobie przypominałem. Mówię, dobra, rękawiczko, siedź i bądź zadowolona, że miałaś 5 minut swoje. A teraz w koszu twoje miejsce. Bohaterem jest chirurg. A więc sługa nieużyteczny. Co ma zrobić, zrobił i niczego nie może więcej oczekiwać. No i miłosierdzie, już mówiłem o tym, na czym polega. Daj Boże nam takich uczuć, abyśmy tak reagowali jak ten Samarytanin. I pełne zrozumienie, a więc myśleć o sobie skromnie, na tyle, jak należy. Co potrafimy, potrafimy i zrobić. Nie potrafię i nie będę robił, ale się będę starał. Pełne zrozumienie. I wtedy nie będzie zawodu, jak w Laodycei, ale powinna być radość w Smyrnie z tych nawiasów. Jesteś bogaty w Bogu. No i też, że należymy do ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Halleluja.